Dokładnie 6 minut po godzinie 17 w kalendarzu niedziela, 31 dzień marca. Na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Mariusz Siuda i pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem aż do godziny 20. Pierwszej godzinie spotkania z muzyką i sportem na naszej antenie, między innymi o wspaniałej sportowej rocznicy 25-lecia zajęcia przez słynne koszykarki poznańskiej Olimpii trzeciego miejsca w Pucharze Europy. Będziemy także zapraszać do Olimpijskiego Gniezna. Porozmawiamy z prezesem Polskiego Związku Motorowego, panem Michałem Sikorą. Będzie także spotkanie ze znakomitym przedstawicielem sztuki walki MMA, Mamedem Khalidowem. I będziemy rozmawiać także o sporcie regionalnym, o sporcie w ludowych zespołach sportowych. Po godzinie 18 oczywiście przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Między innymi ostatnio, jak się okazuje, przynajmniej w roli pierwszego trenera drużyny Lecha Poznań, wypowiedź pomeczowa po spotkaniu wczorajszym w Kielcach trenera Adama Nawałki. Będzie oczywiście także o koszykówce, o siatkówce, o piłce ręcznej, no i oczywiście o sporcie żużlowym, bo teraz ten weekend rozpoczął się sezon, jeśli chodzi o czarny sport. Będzie także o hokeju na trawie. A po godzinie 19 porozmawiamy m.in. ponownie o piłce nożnej. Powrócimy do tematu zwolnienia trenera Adama Nawałki. Będzie spotkanie z trenerem polskiej młodzieżówki, doskonale znanym w Poznaniu, Czesławem Michniewiczem. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Zajrzymy na Tor Poznań, na świetne zawody kartingowe Rotaxa Maxi Challenge Poland. Będzie także o charytatywnym meczu siatkarskim dziennikarzy i urzędników. No i będziemy zapraszać także na imprezy jeździeckie, a przede wszystkim łączyć się będziemy także z Lesztem, by przekazywać meldunki na żywo ze spotkania derbowego w pierwszej lice męskiej koszykówki. Walka o awans do play-off pomiędzy Jamaleksem, Polonią Leszno, a Biofarmem Basketem Poznań. Te meldunki oczywiście, gdy spotkanie się rozpocznie, czyli po godzinie 18. To w takim razie zerknijmy sobie, co do tej pory wydarzyło się tej sportowej niedzieli.
Rozpoczynamy oczywiście od informacji dnia. Adam Nawałka został odsunięty od pełnienia funkcji trenera piłkarzy Lecha Poznań. Poinformował o tym dzisiaj klub z ulicy Bułgarskiej. Obowiązki Nawałki do końca sezonu przejmie Dariusz Żuraw, który do tej pory prowadził trzecioligowe rezerwy kolejorza. 61-letni były selekcjoner reprezentacji Polski pracę w Lechu rozpoczął 25 listopada ubiegłego roku. Prowadził drużynę w 11 meczach, notując 5 zwycięstw, 5 porażek oraz 1 remis. Ten sobotni w Kielcach z koroną 0-0. Pierwszy trening z nowym sztabem szkoleniowym zaplanowano na poniedziałek, a już w środę, przypomnijmy, pod wodzą Dariusza Żurawia Lechici zagrają mecz ligowy na własnym boisku z Pogonią Szczecin. A dziś dwa mecze 27 kolejki Ekstraklasy. Trwa starcie w Szczecinie, gdzie Pogoń remisuje z Jagiellonią Białystok 0-0. Od 18 bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie pod Wawelem Wisła Kraków zagra z warszawską Legią. Co ciekawego na innych ligowych arenach? Niespodziewana dosyć porażka koszykarzy Argedu BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, którzy dzisiaj na własnym parkiecie przegrali w 25 kolejce z Arką Gdynia 65-75. Trzymamy też rękę na pulsie, jeżeli chodzi o wydarzenia na żużlowych torach. W spotkaniu Nice pierwszej ligi żużlowej dzisiaj Kar Gwarant Start Gniezno przegrał z Wybrzeżem Gdańskie 40-49. Porażka także innej wielkopolskiej drużyny, ale występującej na drugoligowych torach, to Power Duck i Weston PSZ Poznań, która to ekipa uległa dzisiaj w Opolu kolejarzowi 42-48.
To najgorętsze wyniki, jeśli chodzi o żużlowe tory. Szkoda tych porażek drużyn z Wielkopolski na torach czarnego sportu. U nas teraz piosenka na dobry początek, a później obiecane wspomnienia dokładnie sprzed 25 lat. Dokładnie z 31 marca 1994 roku, kiedy tak naprawdę pod wpływem sportowego, ogromnego dopingu i radości odleciała niemal poznańska arena, ale wcześniej piosenka.
To dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never see.
find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. Go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
Witamy Państwa, czwartkowy wiosenny wieczór 31 marca, Poznańska Arena, drugi dzień festiwalu żeńskiej koszykówki pod kopułą reprezentacyjnej hali stolicy Wielkopolski. Drugi dzień i pierwsze spotkanie pojedynek o trzecie miejsce w klubowym Pucharze Europy pomiędzy mistrzyniami Polski, drużyną Olimpii i mistrzyniami Niemiec, drużyną BTV Wuppertal. Z areny witają Państwa Krzysztof Ratajczak
i Zbigniew Kubiak.
To spotkanie rozpoczęło się 20 sekund temu i pierwsze punkty zdobyła na Olimpii Małgorzata Dydek. Są na parkiecie Szwajbowicz, która teraz boty niemieckim koszem zdobywa kolejne punkty. Słobęcka, Krupska, Tyszkiewicz, Małaja i Dydek, a zatem jedna zmiana. Nie ma Ewy Fortianko, za to w pierwszej piątce wyszła Alina Słobęcka.
O takich rocznicach nie można zapominać. Końcówka marca 1994 roku. Jak to niedawno było? 25 lat temu koszykarki poznańskiej Olimpii na trzecim miejscu w Europie. Fantastyczny turniej Final Four rozgrywany pod kopułą poznańskiej areny. No i drużyna trenera Tomasza Herkta, Grzegorza Szajka na tym trzecim stopniu europejskiego podium. Kapitanem drużyny poznańskiej Olimpii była wtedy pracująca obecnie także w poznańskiej telewizji Małgorzata Kubiak. Małgosiu, wracasz czasami pamięcią do tych wspaniałych chwil? Bo ja tak.
No oczywiście, że tak. To był najwspanialszy moment mojej karierze całej koszykarskiej. Ja do dziś czuję dreszcze na skórze, jak weszłam po raz pierwszy do areny, jak grałyśmy pierwszy mecz z Włoszkami. Ten szał na trybunach, brak wolnych miejsc, no to było coś tak genialnego, że naprawdę no, trudno nie wracać do tamtych chwil. I myślę, że wszystkie dziewczyny z mojej drużyny tak samo to odbierają, tym bardziej, że trudno było powtórzyć potem nasz sukces i myślę, że wszyscy kibice, którzy pamiętają tamten moment z rozrzewnieniem, wspominają te czasy, kiedy nie można było wejść do areny, gdzie siedziało w arenie 5000 ludzi, a myślę, że z 2 albo z 3000 nie dostało biletów. Takie było zainteresowanie. No, pamiętam to, jakby to było dziś.
Popęciła z piłką Krupska Tyszkiewicz, zagrała jednak do Szwajbowicz, ta do Dydek. Niepotrzebnie wdała się w kozłowanie Małgosia Dydek, ale jako ostatnia dotknęła jeszcze piłki Martina Keirenberg i będzie aut po lewej stronie niemieckiego kosza dla zespołu występującego w niebieskich kostiumach, czyli dla poznańskiej Olimpii. 66 po stronie Wuppertalu, 58.
I można się zastanowić, dużo to trzymało. 8 punktów, 3 minuty. W koszykówce jest to szalenie dużo.
Ta drużyna była budowana przez ładne kilka lat, tym bardziej, że skoro mówimy dzisiaj o europejskim trzecim miejscu w 94 roku, to już rok wcześniej był finał innego koszykarskiego europejskiego pucharu, pucharu Ronchetti, gdzie rywalizowałaście z drużyną Parmy i byłyście w tym wielkim finale, w którym przegrałyście. Czyli to było budowane systematycznie.
Całą budowę tej Olimpii zaczął Piotr Langosz i faktycznie to było kilka ładnych lat, gdzie zupełnie inaczej trenowałyśmy po europejsku. Potem trochę nie wychodziło właśnie w decydujących momentach, bo zamiast tych złota, gdzie myślę, że miałyśmy możliwości, zawsze zostawało to trzecie. I wszystko tak dobre zaczęło się, jak Tomek Herkt przejął z Grzesiem Szajkiem tę drużynę. Bez wątpienia przyjście Eleny Szwajbowicz, Lilii Małajej, no i rodzącego się talentu Małgorzaty Dydek, to wszystko zaowocowało tym, że ta drużyna się z roku na rok konsolidowała. To była nie tylko drużyna, która grała na boisku, która jedna za drugą grała, ale myśmy się znakomicie rozumiały także poza boiskiem i myślę, że to wszystko miało wpływ na to, że no, był ten wielki, wielki sukces.
Była porażka w tym poznańskim półfinale z drużyną włoską, ale później była nieprawdopodobna walka o to trzecie miejsce z drużyną Wuppertalu, którą znałyście już także z fazy grupowej i to zawsze były mecze na styku.
Tak, ja myślę, że w ogóle ten półfinał to był troszeczkę dziwny. Ja pamiętam, że ja byłam strasznie zła po tym półfinale, bo mnie się wydawało, że Elena Szwajbowicz, która wiadomo było, że była złotą medalistką olimpijską i to był motor napędowy naszej drużyny i od niej bardzo wiele zależało. Ja tak odnosiłam wrażenie, że jakby gdzieś w głowach u nich było to, że my nie jesteśmy gotowe na dwa bardzo mocne mecze, a to nie były mecze pokroju ligowego, tylko faktycznie tam trzeba było grać na maksymalnych obrotach. Ja myślę, że myśmy mogły w tym meczu z Włoszkami trochę więcej dać, no ale jest też pytanie, co by było w meczu o brązowy medal, o to trzecie miejsce, także myślę, że to był też już zupełnie inne spotkanie, wspaniała publiczność, która właściwie nas zniosła i no, nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogły zająć czwarte miejsce.
20 sekund, ostatni meczu, Małgorzata Kobiak, już tutaj jesteśmy zasłonięci przez fotoreporterów,
Szwajbowicz. 13 sekund.
Kto tam jest, czy miejsce nie widzimy.
Szwajbowicz do Ilony Mądrej, na powrotem do Szwajbowicz, czy do końca będzie grała Szwajbowicz. Zobaczymy, jeszcze do Małgorzata Kobiak, wróć Małgosiu, wróci. Nie ma punktu, nie ma, pokaza Łodewski, arbiter. Nie ma kosza, ale jest koniec meczu, a koszykarki poznańskiej Olimpii są trzecią drużyną Europy, bo wygrały dziś Wuppertalem 72-63. Trzecie miejsce w Europie to wielka radość. Czwórką grała Alina Sławęcka.
Z numerem 6 Beata Krupska-Tyszkiewicz.
Z 7 Aleksandra Owczarek.
Z 8 Małgorzata Kubiak.
Z 9 Ilona Mądra.
Z 10 Lila Małaja.
Z 11 Jelena Swajbowicz.
Z 12 Małgorzata Dydek.
Z 13 Marzena Najmowicz.
Z 15 Ewa Porpianko.
Tym dziewczynom pięknie dziękujemy. Tak jak dziękuję Poznańska Arena. Ponad 4000 widzów. Co raz. To naprawdę fantastyczny sukces.
Ja też sobie nawet trudno teraz wyobrazić młodszym kibicom, by arena mogła tak tętnić życiem, tak wspaniale reagować. Ja pamiętam, jak ty otrzymałaś taki bukiet czerwonych róż po tym meczu o trzecie miejsce, jak wspomniana przez ciebie świętej pamięci już niestety Małgosia Dydek, którą kapitalnie obsługiwałaś jako rozgrywająca tymi asystami. Jest pewna klamra, bo teraz do Galerii Sław podczas tuż przed Mistrzostwami Świata męskiej koszykówce w Chinach dołączy właśnie Małgorzata Dydek. Niesamowita dziewczyna.
Naprawdę to było coś wspaniałego. Co wspaniały człowiek przede wszystkim. O takim wielkim sercu i no bardzo, bardzo żal, że to wszystko tak się potoczyło. No nie mówiąc o tych walorach koszykarskich, bo myślę, że nie przez przypadek jest w Galerii Sław i WNBA, dlatego że no z takim wzrostem, z taką sprawnością i z taką łatwością grania, no naprawdę no ona jakby się rodziła wśród tych takich bardzo, bardzo wysokich koszykarek, których teraz nie brakuje. Natomiast no myślę, że specyficzny sposób jej bycia, że tam na pewno swoje przeżywała, ale nie do końca tak na maksa. Myślę, że ona jeszcze by mogła lepiej grać. I tak myślę, że zdobyła tak dużo, że tylko pozazdrościć. Szkoda, że jej nie ma.
Bukiet pięknych, ciemnobordowych róż w rękach kapitana drużyny Małgorzaty Kobiak, są już operatorzy stacji telewizyjnych, będą wywiady.
Kiedy doczekamy się drużyny na europejskim poziomie w stolicy Wielkopolski?
Ja myślę, że nie doczekamy się ze względu na to, że nie mamy pieniędzy. Prosta sprawa. Teraz od następnego sezonu jest Liga Open, czyli będzie w piątce, która jest na boisku, nie będzie musiała być żadna Polka, więc no o czym tu mówić? Kluby, które będą miały pieniądze, będą ściągały zawodniczki zagraniczne, a nasze Polki, które mogłyby grać i zdobywać doświadczenie, będą siedziały na ławce. No i ja widzę to w czarnych kolorach.
Tomasz Herb i jego dziewczęta trzecim zespołem Europy. Radosny korowód zawodniczek wokół kibiców i wokół areny 2, a my już Państwu dziękujemy. Realizatorzy Ludwik Sołtysiak, Marek Jakubek oraz komentatorzy
Zbigniew Kubiak
i Krzysztof Ratajczak.
We were apart, I thought of you.
przypomnieliśmy sobie naprawdę piękne sportowe chwile w poznańskiej arenie dokładnie sprzed 25 lat, z 31 marca, gdy koszykarki poznańskiej Olimpii zdobywały trzecie miejsce w Pucharze Europy. Wtedy ten puchar zdobyła ekipa włoskiego Como, która pokonała Dornę Valencia. Na poznańskie, jak Państwo słyszeli, pokonały w meczu o brąz tego Pucharu Europy ekipę niemieckiego Wuppertalu. Rzeczywiście piękne chwile, później niestety ekipa Olimpii Poznań z powodów organizacyjno-finansowych rozsypała się, mówiąc kolokwialnie, ale to nie był jeszcze koniec sukcesów polskiej żeńskiej koszykówki. Pod wodzą trenera Tomasza Herkta było Mistrzostwo Europy w 1999 roku. Był także olimpijski występ w Sydney na Igrzyskach 2000. A propos Igrzysk Olimpijskich, to bardzo olimpijsko będzie już za kilkanaście dni w Gnieźnie. O tym za pół minuty w naszej audycji. Stoimy sobie spokojnie przed nowoczesną halą w Gnieźnie przy ulicy Sportowej. Troszeczkę wiaterek powiewa, ale okazuje się, że taki wiatr olimpijski zawita do pierwszej stolicy Polski. Stąd też naszym gościem dzisiaj jest
Waldemar Rewers, inspektor do spraw sportu w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie.
Skoro powiedzieliśmy olimpijsko, to co będzie działo się dokładnie 12 i 13 kwietnia właśnie w Gnieźnie?
Gniezno, pierwsza stolica Polski, będzie gospodarzem centralnych obchodów Dni Olimpijczyka. To właśnie wspomniana przez pana redaktora arena w Gnieźnie będzie gościła najważniejsze osoby skupione wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że właśnie Gniezno i nowy obiekt, który został oddany we wrześniu ubiegłego roku, będzie właśnie gospodarzem tak wielkiego wydarzenia.
Sami zgłosiliście akces, by organizować tę inaugurację Dni Olimpijczyka?
Tak, od kilku lat miasto Gniezno nieśmiało pukało do drzwi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na pewno decyzja o tyle była łatwiejsza dla zarządu PKOL-u po oddaniu nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w Gnieźnie. I cieszymy się z tego powodu, że właśnie to Gniezno będzie gospodarzem takiego wydarzenia.
No i chyba troszkę wygraliście na tym, bo rok jest naprawdę nieprawdopodobny. To jest rok stulecia Polskiego Ruchu Olimpijskiego, stulecia PKOL-u.
Zgadza się. Stulecie PKOL-u, wielkie wydarzenie. My bardzo się cieszymy, że jako pierwsza stolica Polski możemy być gospodarzem takiego wydarzenia i liczymy na to, że wszyscy wyjadą z Gniezna bardzo zadowoleni i szczęśliwi.
Tym bardziej, że Gniezno już się może poszczycić także olimpijczykami i to z różnych pokoleń. Wiadomo, że tutaj dominuje hokej na trawie, prawda?
Dominuje hokej na trawie, natomiast arena, gdzie odbędą się obchody Dnia Olimpijczyka, nosi imię Mieczysława Łopatki, czyli koszykarza, który wywodzi się właśnie tutaj stąd, z Gniezna, bardzo utytułowanego sportowca i jesteśmy szczęśliwi, że ta hala właśnie nosi imię pana Mieczysława Łopatki.
Nie możemy jeszcze zdradzić dokładnego zestawu gości, ale podobno już jakieś przecieki z PKOL-u pan ma. Skoro mówił pan o Mieczysławie Łopatce, o koszykówce, to też znany przedstawiciel gier zespołowych ponoć ma w Gnieźnie się pojawić.
Zgadza się. Gniezno to także silny ośrodek piłki ręcznej i możemy tutaj uchylić panu redaktorowi jako pierwszemu, że gościem specjalnym będzie Sławomir Szmal, więc bardzo utytułowany piłkarz ręczny. No i myślę, że dla wszystkich kibiców Szczypiorniaka w Gnieźnie będzie to nie lada wydarzenie.
Znakomity bramkarz polskiej reprezentacji, popularny kasa Sławomir Szmal zatem zawita. Wiem, że proponujecie coś nie tylko takiego oficjalnego, to co będzie działo się 13 kwietnia w sobotę w hali w Gnieźnie, ale także planujecie spotkania, by trochę zainspirować tym olimpizmem gnieźnieńską młodzież.
Wszystkie szkoły, które znajdują się na terenie miasta Gniezna, będą gościły w dniu 12 kwietnia właśnie znanych olimpijczyków. Około 20 znanych sportowców przyjedzie do Gniezna i staramy się tak ułożyć scenariusz, aby każdy z tych sportowców odwiedził gnieźnieńskie placówki, tak aby młodzież mogła poznać sportowców, którzy reprezentowali lub reprezentują Polskę na właśnie Igrzyskach Olimpijskich.
Dla pana, który odpowiada w Urzędzie Miasta Gniezna za sporty, to jest też pewne wyzwanie, bo wiadomo, że jeśli chodzi o Polski Komitet Olimpijski, to wszystko, właściwie każda impreza związana jest z pewnym ceremoniałem.
Tutaj ten ceremoniał będzie musiał być zachowany. My mamy już pewne wytyczne. W ubiegłym tygodniu przebywaliśmy w Warszawie na takiej odprawie w Polskim Komitecie Olimpijskim i jest to wyzwanie, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, stulecie. Myślę, że PKOL przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, aby tutaj w Gnieźnie wszystko było dopięte na ostatni godzin. A my jako gospodarze tego miejsca też zrobimy wszystko, aby ta impreza zapadła w pamięci.
Historia Polskiego Ruchu Olimpijskiego. No chyba nie ma lepszego historycznego miasta niż Gniezno.
Podkreślam w każdym zdaniu, Gniezno to pierwsza stolica Polski, to ważny ośrodek historyczny, ale też chcemy, aby Gniezno zapisało się złotymi zgłoskami na mapie sportowej Polski, więc liczymy na to, że ta impreza na pewno w jakiś sposób to ułatwi.
29 minut po godzinie 17 na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Pierwsza godzina spotkania z muzyką i sportem to część publicystyczna, ale także trzymamy rękę na pulsie. Między innymi zerknijmy, co dzieje się na torze w Bahrajnie. Tam Grand Prix Formuły 1 oczywiście z udziałem Roberta Kubicy. Już po 8 okrążeniach chcą zawodnicy. Robert Kubica plasujący się obecnie na 16 pozycji, a prowadzi znakomity Monakijczyk Charles Leclerc z ekipy Ferrari. Na drugim miejscu w tej chwili wyścigu jedzie Sebastian Vettel. Na trzecim miejscu jest Lewis Hamilton. Oczywiście 57 okrążeń cały wyścig liczy, a więc to 8 okrążenie jeszcze o niczym te rezultaty nie świadczą. No ale dobrze, że Kubica nie jest ostatni. Na to by wskazywały poprzednie czasy. Russell jest za nim, Stroll, Grosjean i Carlos Sainz. Na razie zamyka stawkę, jadąc ten hiszpański kierowca na 20 pozycji.
To nie koniec o sporcie motorowym w ramach audycji w sportowym rytmie. Kolejna nasza rozmowa, tym razem w typowo polskim kontekście, już za niespełna minutę.
Rok już na dobre rozkręcony, także jeśli chodzi o działalność Polskiego Związku Motorowego, bo i coraz więcej imprez w motorsporcie, ale także wiele innych przedsięwzięć. Naszym rozmówcą prezes Zarządu Głównego PZMOT, pan Michał Sikora. No to zacznijmy od sportu, bo rozmawiamy w sportowej audycji. Powrót Roberta Kubicy do F1, mimo że taki no trudny. To jednak wydarzenie absolutnie hitowe?
Hitowe na pewno i musimy przyznać, że jest to wydarzenie, które szykuje się na książkę albo na film, bo naprawdę taki powrót po takim okresie czasu, po takiej kontuzji, to jest coś niespotykanego. W różnych dyscyplinach sportu były różne precedensy, ale myślę, że ten jest jeden naprawdę z jednych większych osiągnięć i tutaj no, trzymamy kciuki strasznie za Roberta. Mamy nadzieję, że ten samochód w pewnym momencie pokaże mu chociaż możliwość dla innych, żeby zobaczyć ten jego talent, bo dobrze wiemy, że Robert to jest ta osoba, która ten samochód czuje niesamowicie i tylko potrzebuje troszeczkę lepszego narzędzia.
Ten niesamowity powrót po długiej rehabilitacji Roberta Kubicy za stery bolidu F1 to jest także inny trochę kontekst, bo między innymi zaangażowanie jednej z wielkich polskich firm w sponsorowanie grupy, ekipy Formuły 1. Do tej pory to się nie zdarzało, to nie było takie oczywiste.
Tak jest i myślę, że to jest jakiś krok w kierunku, w którym możemy pokazać, że nasze firmy rodzime również mogą się sprawdzać i wspierać polskich zawodników w startach rzeczywiście w tych największych kategoriach sportowych, przede wszystkim motorsporcie i taka firma jak PKN Orlen, która jednoznacznie kojarzy się z motoryzacją, to najlepszy kierunek.
Panie prezesie, no to przeskoczmy na chwilę z czterech kółek bolidu F1 do dwóch kółek i żużla, które w sercu mają polscy kibice, co udowadniają szczególnie na Stadionie Narodowym, tym biało-czerwonym stadionie, gdy startują Polacy, bo znowu przed nami wielka Grand Prix na Narodowym i podobno biletów zaczyna brakować.
Tak, muszę przyznać, że sprzedaż idzie bardzo dobrze, troszkę lepiej nawet niż w zeszłym roku. Na dzień dzisiejszy mamy z małym ogonkiem 5 tysięcy biletów jeszcze w sprzedaży, także jestem bardzo szczęśliwy i na pewno przekonany, że będziemy mieli znów już pełny stadion żużla w Warszawie, a muszę przyznać, że rzeczywiście tutaj prym wiodą mieszkańcy Wielkopolski.
To miłe słowa, jeśli chodzi o Wielkopolskę. My też cieszymy się na przykład z tytułu indywidualnego mistrza świata Bartka Smektały z Fogo Unii Leszno. No ale tak wracając do tej saniackiej rywalizacji o mistrzostwo świata, 73 rok, jeszcze poprzedniego wieku Jerzy Szczakiel, później 20 i Tomasz Golob, za którego mocno ściskamy kciuki za powrót do pełni zdrowia. No i czekamy. Doczekamy się w 2019?
Ja myślę, że wreszcie tak. Wszyscy mamy taką nadzieję już od 2 lat i to Patryk Dudek i Bartek Zmarzyk. I jeszcze myślę, że Maciek Janowski oczywiście ma wielką szansę. No chłopcy są kompletnie. No brakuje nam cały czas tej, jak ja to mówię, kropki nad i. Oczywiście konkurencja nie śpi, bo Taj Wofinden jest świetnym zawodnikiem, który podchodzi do startów naprawdę na dużym luzie i to jest też ważne na pewnym etapie zawodowstwa. No, czy Doyle, który podobno jest znowuż w świetnej formie, więc naprawdę nie będzie łatwo. Sezon jest dosyć długi, 10 rund, ale zaczynamy go w Polsce i zamykamy go w Polsce i mam nadzieję, że rzeczywiście ta klamra pokaże nam i zepnie te sukcesy naszych zawodników, naszych chłopaków. I trzymajmy za to kciuki, bo to jest możliwe oczywiście, jak najbardziej.
Co może może wydarzyć się dobrego, pozostając na dwóch kółkach, jeśli chodzi o polski sport motocyklowy, bo o tych zawodnikach w tych specjalnościach może gdzieś tam poza enduro jak najmniej słychać na takim forum publicznym, medialnym, prawda?
Natomiast też nasi zawodnicy w rajdach, czy to terenowych, w rajdach cross country, czy Adam Tomiczek, Maciej Giem, zanotują dobre wyniki. To 16 miejsce Tomiczka w Dakarze, to jest bardzo duże osiągnięcie. Pamiętajmy, że on jest zawodnikiem prywatnym, a tam wielu zawodników to są zawodnicy fabryczni przed nim, którzy ukończyli. Natomiast też inne dyscypliny sportu, już się rozpoczął sezon Mistrzostw Świata Enduro, kończy się Super Enduro. Tadek Bożysiak walczy o tytuł Mistrza Świata, też młodzi zawodnicy gdzieś tam się dobijający powolutku do tej czołówki, więc myślę, że nie jest źle i będziemy tutaj się też cieszyli z sukcesów naszych zawodników.
To szybciutko wracamy na cztery kółka karting, bo też szczycimy się tutaj w Poznaniu fajnym torem kartingowym z homologacją, na której mogą być rozgrywane zawody wielkiej rangi, ale także mieliśmy zagraniczne sukcesy. Ja już nie chcę wracać do tematu Karola Basza, ale także ostatnio Maksymilian Obst, zrobiący furorę w zawodach Rotaxa i w Pucharze Świata, prawda? Czyli to przedszkole nam też wyrasta.
Tak jest i oczywiście, nie wspominając już o Karolu, który pokazał, że można. Teraz myślę, że czas na naszych młodszych zawodników i tu Maksymilian jest świetnym przykładem. Namawiają mnie koledzy, żeby przyjechać na finał Rotaxa do Włoch pod koniec października i mam nadzieję, że uda mi się tam po pierwsze dojechać i zobaczyć Maksymiliana na najwyższym stopniu podium.
To w takim razie jeszcze, skoro cztery małe kółka, to cztery większe kółka, no i sport samochodowy. Zaczęliśmy od mocnego uderzenia o T1 i Roberta Kubicy. Rajdy, wyścigi, w pańskiej ocenie co się może dobrego wydarzyć w polskim motorsporcie w 2019?
Mamy wielu dobrych zawodników, którzy startują w różnego rodzaju pucharach za granicą, jak chociażby Gosia Ardest, która bardzo się z dobrej strony pokazuje w zawodach pucharowych GT. W tej chwili próbuje swoich sił w tak zwanym W-Series, czyli takiej serii dla kobiet w bolidach Formuły Trzeciej, więc dosłownie pod koniec marca będzie ogłoszona lista finalistek, które mają szansę, tam również Natalia Kowalska, więc tutaj trzymamy mocno kciuki. Natomiast jeśli chodzi o rajdy samochodowe, no to przede wszystkim dla nas ważny rajd polski, już 76. edycja, koniec czerwca i zmiana w stosunku do roku poprzedzającego, gdzie tą rundę promotor namówił nas na późny wrzesień. Niestety nie zagrało do końca, już można powiedzieć, nie ta pogoda, już może nie te jakby atmosfera, bo to przedostatnia runda, kibiców nam brakowało niestety. Teraz robimy, wracamy do tego tradycyjnego terminu, który zahacza o wakacje. Liczę, że kibice przyjadą, łącząc jakby rajd z jakimś formą odpoczynku i będą z nami podczas tych znakomitych zawodów. A co ciekawe, możemy dzisiaj powiedzieć, że to Łukasz Chabaj jest liderem Mistrzostw Europy, więc myślę, że dobry sezon przed nami. Nie wspominając oczywiście o Kajetanowiczu, który jedzie w tym roku w WRC2 i ponownie jest w walce o najwyższe lokaty i ma dużą szansę. Myślę, że to jest świetny zawodnik, bardzo doświadczony.
Pamiętając pytanie natury może bardziej ogólnej, ale jakże ważne do prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego Michała Sikory. Panie prezesie, gdy rozmawia się o polskich instytucjach, stowarzyszeniach sportowych, to tak właściwie jednym tchem wymienia się, że ci, co zupełnie nie mają kłopotów finansowych, to jest Polski Związek Piłki Nożnej i właśnie na tym jednym oddechu wymienia się także Polski Związek Motorowy. To trzeba mocno te finansowe stery też trzymać, żeby tak mówiono przynajmniej, czy tak jest?
Znaczy, można tak oczywiście powiedzieć, my mamy swoją działalność gospodarczą i dbamy o to, żebyśmy mieli finansowane pieniądze na finansowanie tych podstawowych rzeczy, ale niestety trzeba przyznać, że brakuje nam na pewno tutaj wsparcia od sponsorów na te duże imprezy, jak chociażby proszę sobie wyobrazić Grand Prix na Narodowym. Na ten moment nie mamy sponsora tytularnego, także szukamy wsparcia na imprezę Ride Polski, no bo tak jak mówię, to jest 75 edycji, to będzie 76, jest to drugi najstarszy rajd na świecie. Wielka odpowiedzialność społeczna związku, który musi to organizować, tą imprezę na wysokim poziomie, co najmniej rangi Mistrzostw Europy, a nie jest łatwo, bo jednak te odcinki, a przede wszystkim piękne, szutrowe, mazurskie odcinki, nie są w stanie, nie ma tam klubu, który może to zrobić, musi to robić Polski Związek Motorowy, ale walczymy i jesteśmy, że tak powiem, dobrej myśli, że uda nam się to wszystko dobrze pospinać.
Causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón. acción como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más cuando bailo contigo.
Już za nami rozmowa z szefem Polskiego Związku Motorowego, panem Michałem Sikorą, a my mamy najświeższe informacje z Grand Prix Walheimu. Formuły 1 w dalszym ciągu Charles Leclerc na prowadzenie przez Ricciardo i Hamiltonem. Na czwartym miejscu jedzie Sebastian Vettel, a szukamy Roberta Kubicy. On w tej chwili na 15 miejscu w swoim bolicie z numerem 88. Ale także ciekawie dzieje się na piłkarskich arenach w naszym kraju. Wiemy o bezbramkowym remisie Lech, ale nie tylko bezbramkowo remisuje Lech, bo zakończył się pierwszy z dzisiejszych meczów piłkarskich Lot Ekstraklasy 27 kolejce.
I to ciekawie zapowiadające się starcie szczecińskiej Pogoni z Jagiellonią Białystok. Mecz jednak goli nie przyniósł. Starcie tych dwóch drużyn z czołówki zakończyło się bezbramkowym remisem. Przypomnę, Pogoń w najbliższą środę będzie gościła przy bułgarskiej i będzie walczyła z poznańskim Lechem, już prowadzonym wówczas przez Dariusza Żurawia.
Zapraszamy zatem na naszą transmisję na antenie Polskiego Radia Poznań. Środa, godzina 18. Lech Poznań kontra Pogoń Szczecin. Będziemy mieli dla Państwa przyjemność skomentować to spotkanie. Oby zwycięskie dla kolejorza. Będą dzisiaj do wygrania także bilety na trybuny stadionu przy bułgarskiej. Ale ty, Wojtku, ostatnio miałeś okazję spotkać się z naprawdę bardzo ciekawym człowiekiem, reprezentantem sztuk walki.
Zgadza się, i to w dosyć nietypowym miejscu, jeżeli chodzi o sztuki walki, bowiem na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach targów Motor Show 2019. Gościem specjalnym tegorocznej imprezy był bowiem m.in. specjalista właśnie od mieszanych sztuk walki, mistrz KSW czeczeńskiego pochodzenia, obecnie już także z obywatelstwem polskim, Mamet Halidów, z którym można było porozmawiać nie tylko o motoryzacji, choć od tego zaczęliśmy, od jego pierwszego w życiu samochodu.
Cały czas miałem w głowie zawsze sport i samochody. Kręciłem się jakby w jednym otoczeniu. Pierwszym samochodem moim było Łada, to takie rosyjskie auto, słabe. Kupujesz auto z rosyjskiej fabryki, rosyjskie auto, to od razu trzeba było wyjechać z fabryki, od razu jechać do mechanika, żeby dokręcił wszystkie śruby, bo gdzieś tam będziesz jechał, żeby ci koło nie odleciało. Nie oderwało się koło i nie poleciało, więc trzeba było wszystko dociągnąć, wszystko sprawdzić. Natomiast jak wsiadałeś do środka i jechałeś, wydawało ci się, że jedziesz taką grzechotkę, masz w samochodzie cały czas, wszystko skrzypi, wali. I również to też trzeba było dodatkowo robić, trzeba było wjeżdżać. Specjalne firmy były, które wygłuszały te auta. To też dodatkowo kosztowało pieniądze.
Wróćmy na chwilę do wydarzeń, może niekoniecznie związanych z motoryzacją, ale z tym, co miało miejsce w grudniu ubiegłego roku po kolejnej walce z Tomaszem Narkunem. Twoja rozmowa z Mateuszem Borkiem i informacja o tym, że chcesz skończyć karierę, chcesz zakończyć swoje walki.
Od 3 lat gdzieś borykałem się z tą myślą, żeby skończyć swoją karierę ze względów zdrowotnych. Gdzieś tam po prostu jedna walka mi wychodziła dobrze, bo czułem się dobrze na walce. Kolejna wychodziła mi słabiej i walczyłem całą wymiar, na przykład te 3 rundy, z tego względu, że czułem się źle, ale jakby musiałem wyjść do walki. Udawało mi się tą walkę na punkty wygrać, ale to było tak naprawdę połowa człowieka była tam, połowa mnie było tam. W tych walkach miałem taką sytuację przez 3 lata, aż w końcu ostatnią walkę przegrałem, nie ujmując swojemu przeciwnikowi, bo to jest mistrz wagi półciężkiej, gdzie wchodziłem do klatki i czułem się bardzo źle. Niestety nie mogłem walczyć w 100% i być sobą nie mogłem w 100%, bo co by się nie działo, najważniejszym elementem jest głowa. Głowa nie pracuje, źle się dzieje, więc widząc tą sytuację, rzuciłem rękawice i powiedziałem, że to jest chyba mój czas już. Na razie jeszcze to za mało czasu jest, za mało czasu, żeby całkowicie się uciszyć, ale jest fajnie, fajny czas spędzam. Robię przyjemne z pożytecznym, jestem tam, gdzie chciałbym być. To właśnie o to chodzi, coś przyjemnego robić.
Film Underdog, który na początku tego roku pojawił się w kinach, tam w jednej z głównych ról wspominałeś, że jednak wolisz ten reżim treningowy, sportowy niż reżim aktorski.
Ja byłem 8 dni na planie zdjęciowym. po pierwszych trzech dniach, gdzie były sceny walki, byłem tak wykończony. Nie było tak, że robiliśmy, szybko wchodzimy, tak tą scenę robimy i dalej idziemy. Chodziło o to, żeby było to najbardziej zbliżone do realnej walki. Po drugiej stronie stoi reżyser, który jest współwłaścicielem KSW, który wie, jak to wygląda i nie możesz udawać. Trzeba być realistycznie to robić. Eryk Lubos również uprawia spoty walki. No i zdecydowaliśmy, że jednak trzeba będzie to zbliżyć do realnej walki. Nawet nasze zmęczenie, które było w tych scenach, było prawdziwe. 60, nawet 50, gdzieś 57% ciosów, one szły. Bolało jego i mnie bolało. Bardzo rzadko byli używani dublerzy. Więc te pierwsze 3 dni od 8 rano do 19 z obiadową przerwą non-stop byliśmy spoceni. Było non-stop, było jakby trening cały czas, było to cały dzień. Po 3 dniach w hotelu wylądowałem pod kroplówką, byłem tak wymęczony. Rzeczywiście wolę 100% treningi swoje. Tutaj po 8 dniach czułem się jakbym, nie wiem, miał 70 lat.
Niezależnie jednak od tych odczuć, już wiadomo, że będzie kręcona druga część filmu Underdog, w którym Mamet Khalidow wystąpi w roli głównej. Premiera prawdopodobnie na początku 2020 roku, a na razie nasz mistrz MMA był gościem specjalnym targów Motor Show 2019.
Wątki filmowe jak zwykle Wojtek musiał przemycić także w sportowej edycji. Bardzo dobrze, bo Mamet Khalidow sprawdził się także na wielkim ekranie. A jak sprawdzają się koszykarki pierwszoligowej ekipy MUKS-u Poznań? Grają drugie spotkanie, awanse do ćwierćfinału. Półfinału play-off pierwszej ligi. Przypomnijmy, pierwsze spotkanie wygrały z drużyną lidera Pruszków na wyjeździe 78-75. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Dzisiaj ten spotkanie trwa od 17 w hali B na poznańskiej Chwialce. No i ciekawe, po dwóch kwartach to rywalki prowadzą 38-31. Pierwszą kwartę wygrały pruszkowianki 20-17. W drugiej też okazały się lepsze, zwyciężając 18-14. No, ale mam nadzieję, że podopieczne Macieja Brodzińskiego w tej drugiej połowie spotkania spiszą się lepiej. Dzisiaj przypieczętują awans do półfinału.
Zresztą do wydarzeń na ligowych parkietach jeszcze wrócimy po godzinie 18. Na razie będzie na naszej antenie o ludowych zespołach sportowych w Wielkopolsce, ale to za mniej więcej minutę.
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważny jest sport regionalny, sport na wsiach, sport w małych miastach, a jeśli chodzi o taką działalność, prowadzą ją ludowe zespoły sportowe. Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS kieruje pan Tadeusz Tomaszewski. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście Wielkopolska jest jednym z tych regionów, w którym docenia się ten wiejski sport?
Historia pokazuje, że w Wielkopolsce już od 1946 roku, a mocno w środowisku lokalnym jakby osiedliły się ludowe zespoły sportowe. Oczywiście w okresie przełomu lat 90., 2000, część tych klubów, nie mając osobowości prawnej, a przestała funkcjonować, ale w tej chwili jakby obserwujemy na nowo tworzenie się tych klubów, które wstępują do Wielkopolskiego Zrzeszenia. W tej chwili mamy ponad 220 klubów zrzeszonych w Wielkopolskim Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych i jesteśmy partnerem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, jeśli chodzi o realizację współzawodnictwa sportowo-turystycznego powiatu w opuchar Marszałka. W ramach tego współzawodnictwa odbyła się w Golinie zimowa spartakiada mieszkańców wsi. Dalej to imprezy adresowane do młodzieży szkolnej, jeśli chodzi o lekką atletykę, czy te związane już ze sportem kwalifikowanym, jak zawody w chodzie sportowym w Zaniemyślu. Jednocześnie jest to memoriał Hieronima Mazurkiewicza. W szczególności ten rok stulecia ruchu olimpijskiego chcemy też zaznaczyć przypomnieniem olimpijczyków wywodzących się z barw Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Przygotowujemy taką monografię wielkopolskich olimpijczyków, którzy mają właśnie w swojej historii początek w klubach ludowych zespołów sportowych. Także taką ważną kwestią jest praca praca z dziećmi, młodzieżą uzdolnioną sportową. Tutaj realizowane są takie dwa projekty w skali Krajowego Zrzeszenia Wiodącego Ludowego Klubu Sportowego oraz tak zwanego internatu sportowego, gdzie właśnie ta młodzież uzdolniona sportowa jest wspomagana tymi projektami. Właśnie te kluby Wielkopolskiego Zrzeszenia co roku zdobywają od 15 do 20 paru procent punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w Wielkopolsce i to jest takie miejsce, taki narybek do szukania tych przyszłych olimpijczyków.
Cały czas tutaj pada hasło olimpijczycy, olimpijski, bo to jest rzeczywiście ten szczyt uprawiania sportu i wkład sportowców działających w ramach ludowych zespołów sportowych jest ogromny. To też chyba taki asum do cieplejszego spojrzenia na ten sport, nawet wyczynowy w obrębie LZS-u, chociażby poprzez powstanie Komisji Sportu Wiejskiego przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Tą komisją kieruje jeden z pana współpracowników, pan Krzysztof Piasek, też Wielkopolanin.
Tak, tak się składa, że jako szef Wielkopolskiego Zrzeszenia kieruje Komisją Współpracy z Olimpijczykami Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a Krzysztof Piasek właśnie tą nowo powstałą Komisją Sportu. To oczywiście każdy, kto choć trochę interesuje sportem, zna biografię naszych olimpijczyków, medalistów olimpijczyków, wie, że w takich dyscyplinach jak podnoszenie ciężarów, zapasy, kolarstwo czy lekka atletyka, wielu z nich zaczynało właśnie w tych małych wiejskich klubach. W dniu dzisiejszym można powiedzieć też łatwiej zachęcić młodzież z tych małych miejscowości do systematycznego uprawiania sportu. Stąd ten początek zabawy w sport, a następnie już traktowania czy uczestnictwie we współzawodnictwie to właśnie te najmniejsze kluby, z których znaczna część to kluby ludowych zespołów sportowych.
To jeszcze na koniec zapytam przekornie, by promować właśnie ten sport w mniejszych miejscowościach, na wioskach wielkopolskich. Będzie panu teraz łatwiej jako szefowi Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego?
Ja to czynię już od pierwszych wyborów w 1999 roku. Zostałem wybrany radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i od tamtego czasu w Wielkopolsce budowane są takie systemowe rozwiązania wspierające przez samorząd województwa zarówno ten sport wiejski, sport szkolny, akademicki, sport osób niepełnosprawnych, czy właśnie pracę z młodzieżą uzdolnioną sportowo. I efektem właśnie tych rozwiązań systemowych jest to, że po raz pierwszy w Polsce marszałek województwa wielkopolskiego podpisał umowy pięcioletnie właśnie na dofinansowanie tych obszarów sportu, o których wspominałem. Po drugie, też jako pierwsze województwo w Polsce realizowany jest program Szatnia na Medal, który dofinansowuje budowę lub remonty właśnie tych szatni w tych małych miejscowościach. To jest kapitalny program, bo bardzo często ten pierwszy kontakt młodych ludzi z szatnią nie zachęcał, a teraz powstają naprawdę fajne obiekty. Trzeci obszar związany z wspieraniem również modernizacji remontów obiektów będących własnością klubów sportowych. To są jakby wizytówki województwa wielkopolskiego, które od wielu lat są rozwijane i myślę, że jako osoba, która wcześniej kierowała sejmową komisją między innymi sportu i turystyki, korzystając z tego doświadczenia, będę wspierał te systemowe rozwiązania, a jednocześnie zachęcał 226 gmin w Wielkopolsce i 35 powiatów do tego, żeby korzystać z tych dobrych praktyk województwa wielkopolskiego. Dlatego też wspólnie z Departamentem Sportu i Turystyki przygotowujemy pod koniec kwietnia takie spotkanie informacyjno-szkoleniowe właśnie o tych dobrych praktykach, które możliwe są do wdrożenia w każdym samorządzie, biorąc pod uwagę aktualne rozwiązania prawne, trzeba dobrej woli. Chcemy zaprosić na to przedstawicieli wójtów, burmistrzów, prezydentów, ale także radnych, którzy kierują stosownymi komisjami zajmującymi się sportem, przedstawicieli organizacji klubów sportowych, aby w jednym miejscu pokazać właśnie te dobre rozwiązania, które mogą być przełożone w Wielkopolsce tak, aby wolontariusze sportu byli rzeczywistymi partnerami, a nie petentami samorządów, aby samorządy inwestując w sport systemowo, były w tym ciągu dobrych zdarzeń i to wszystko razem, kiedy łączy się wysiłek, szybciej jest szansa na sukces.
jest szansa na sukcesy. Trzymamy kciuki za dzielnych sportowców, ludowych zespołów sportowych z całego naszego regionu, aby wśród nich byli także przyszli olimpijczycy na Igrzyska Tokio 2020. Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Dziś w niedzielę 31 marca. No i informacja powracająca niczym bumerang, bo oczywiście przypominamy, Adam Nawałka zwolniony z funkcji trenera Lecha Poznań. Dzisiaj taką decyzję ogłosił właśnie oficjalnie zarząd kolejorza. Jak mówił cytowany przez internetową stronę klubu prezes KKS-u Karol Klimczak, darzymy trenera Adama Nawałka ogromnym szacunkiem, dlatego ta decyzja była dla nas niełatwa. Zarówno szkoleniowiec, jak i my doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie tylko wyniki, ale i postawa drużyny była daleka od naszych oczekiwań, powiedział Karol Klimczak. Do końca obecnego sezonu z opcją przedłużenia umowy zespół kolejorza poprowadzi trener Dariusz Żuraw, pracujący do tej pory z rezerwami Lechitów. Jego asystentem będzie pan Karol Bartkowiak. Przypomnijmy, wczoraj po raz ostatni pod wodzą Adama Nawałki Lech zremisował w Kielcach z Koroną 0-0, a najbliższe spotkanie już najbliższą środę o 18:00, nie tylko na żywo na antenie Polskiego Radia Poznań, ale także na stadionie przy ulicy Bułgarskiej Lech Poznań kontra Pogoń Szczecin. My mamy dla państwa 3 podwójne wejściówki na to spotkanie. Zachęcamy jednak, by dopingować kolejorza już pod wodzą Dariusza Żurawia. I a propos Dariusza Żurawia, będzie nasze pytanie w SMS-owym konkursie.
Tak, ponieważ to nie pierwsze podejście Dariusza Żurawia w tym sezonie do prowadzenia ekipy poznańskiego Lecha. Miał okazję już jesienią wystąpić jako pierwszy szkoleniowiec tej drużyny w 2 spotkaniach. Proszę nam przypomnieć, w meczach z jakimi rywalami Dariusz Żuraw prowadził Lecha Poznań w obecnym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy.
Dobrze pamiętam, tam był remis i zwycięstwo, prawda?
Dobrze pamiętasz, choć nazwy zespołów oczywiście nie z tych względów nie wymieniamy. 71-601 to jest nasz SMS-owy numer, hasło Radio Poznań, później odpowiedź. Na końcu proszę wpisać także imię i nazwisko. No i nie zapominajmy, że to jest konkurs przeznaczony dla posiadaczy karty kibica Lecha Poznań.
3 osoby, które najszybciej prześlą prawidłowe odpowiedzi SMS-ami. Oczywiście rozstrzygnięcie konkursu już po godzinie 18:00 i mnóstwo także dźwiękowych atrakcji, przegląd wydarzeń ligowych. Mówić będziemy o piłce nożnej, właśnie o Lechu Poznań. Mówić będziemy o siatkówce, o piłce ręcznej, o hokeju na trawie i będzie bardzo dużo o koszykówce, między innymi po 18:00 już także pierwsze meldunki na żywo z meczu awans do fazy play-offy pierwszej ligi męskiej koszykówki pomiędzy Jamaleksem, Polonią Leszno a Biofarmem Basketem Poznań. Warto być z nami dzisiaj w audycji w sportowym rytmie aż do 20:00.